Teraz mamy połączenie z Waszyngtonem, gdzie jest pani redaktor Irena Lasota. Dzień dobry, dobry wieczór pani redaktor.
Dzień dobry panie redaktorze.
Dużo tych sprostowań po konferencji warszawskiej, bo zarówno ze strony premiera Izraela coś tam nastąpiło, co było demontowane, ale również politycy amerykańscy, którzy przyjechali do Warszawy, również popełniają rozmaite błędy historyczne, przypadkowe albo nieprzypadkowe. W każdym razie w prasie polskiej, w mediach polskich mnóstwo jest cytatów i komentarzy, jak prasa i media amerykańskie co opowiadały o tym, co się działo w Warszawie?
No, muszę powiedzieć, że zauważywszy to, co się dzieje w mediach w języku polskim, znaczy i w Polsce, i Polonia, znaczy jakieś różne głosy po polsku ludzi mieszkających w Ameryce, próbowałam znaleźć coś więcej w anglojęzycznych mediach i muszę powiedzieć, że na temat, znaczy było kilka komentarzy na temat samej tej konferencji w kontekście, że znaczy było akurat kilka notek, że taka konferencja się odbywała, że spodziewano się tak zwanego planu pokoju na Bliskim Wschodzie, którym od mniej więcej roku wymachuje Jared Kushner, a że w Soczi z kolei odbędzie się chyba za dzień czy za dwa dni spotkanie Putina, Erdogana i, o ile już nie pamiętam, kto ma przyjechać z Iranu, więc jakby widać tą oś dzielącą kraje, jeżeli chodzi o Iran. No, również widziałam jakieś komentarze, że po raz pierwszy były zdjęcia, na których był premier Netanyahu w otoczeniu różnych dyplomatów czy kacyków, szejków, nie wiem, z Bliskiego Wschodu. I że mimo, że nie doszło do żadnych konkretnych zobowiązań, w ogóle w takich conflict resolution kontekście uważa się, że była to potrzebna konferencja. Natomiast o gafach, wypowiedziach, sprostowaniach nie było nic. W każdym razie ja nie znalazłam. Poza oczywiście sprostowaniem na stronicy MSNBC wypowiedzi pani Andrei Mitchell.
Ale to było sprostowanie na stronie, czy też w tym samym miejscu, w którym to powiedziała reporterka NBC, zostało to sprostowane, ona sama przyznała się do błędu i przeprosiła.
Znaczy, pan pyta, czy mówi?
Pytam. Tam był znak zapytania.
Nie, ja właśnie znalazłam tylko, to było, wyglądało na coś w rodzaju depeszy, czy jakiegoś stwierdzenia, które moim zdaniem nie było zadowalające. To znaczy, ono było mętne. Znaczy, pani Mitchell występuje w telewizji od bardzo dawna. Jest to pani chyba około 70. I pani bardzo zadowolona zwykle z siebie, uchodząca za gwiazdę telewizji, więc podejrzewam, że bardzo trudno jest jej po prostu powiedzieć, powiedziałam straszne głupstwo. Natomiast komentarze, które były na ten temat, wydają mi się bardzo przesadzone. To znaczy słyszałam, to chyba było w wiadomościach telewizji, że każdy przecież wie doskonale, że na gmachu, tam już nie pamiętam, którym w czasie powstania w getcie powiewała flaga i z gwiazdą Dawida i flaga polska. Oczywiście nie można powiedzieć, że wszyscy wiedzą. Natomiast większość nas, tych dziennikarzy amerykańskich, którzy tak słyną za wielkie, jako wielkie gwiazdy, moim zdaniem nie zdaliby egzaminu maturalnego z historii czy z geografii. Oni zwykle mają bardzo dobrych researcher, ludzi, którzy im przygotowują te wszystkie materiały, bardzo często czytają z telepromptera i podejrzewam, że pani Mitchell pojechała do Warszawy, no bo to taka okazja się pokazać w telewizji, ona tak często nie występuje, znaczy nie ma za dużo tematów, które może dobrze komentować i tutaj ona po prostu powiedziała, wykazując swoją ignorancję i można powiedzieć, no to co się w Ameryce by powiedziało, czy po angielsku bias, czyli przesąd, to znaczy nie to, że ona sprawdziła, chce komuś dokonać, dokuczyć, czy jest źle poinformowana, po prostu ma olbrzymie luki w swojej wiedzy i jakoś kieruje się taką ogólną intuicją co do faktów historycznych. To jest jeden punkt. Następny to jest, ja bardzo po prostu nadzwyczajnie ciekawy, dowiedzieć się skąd w przemówieniu ministra Pompeo pojawił się tak zwany Franek Breichmann. Może pan, nie mam za dobrej pamięci do nazwisk. To jest absolutnie niezrozumiałe, oczywiście wstrząsające, okropne, ale człowiek się zastanawia, skąd takie coś się bierze. No przecież teoria, która była, różne teorie, że było to specjalnie, czy nawet słyszałam taki głos, że było to próba zobaczenia, jak daleko można poniżyć naród polski i tak dalej, moim zdaniem jest absolutnie nie do obronienia. Próbowałam zobaczyć, skąd to się w ogóle mogło wziąć. To nie jest osoba ani znana. Ja tego nazwiska przedtem nie słyszałam. I zobaczyłam jedną informację, może tak na razie trzeba to po prostu sprawdzić, że ten pan Breichmann był tak zwanym developer w Nowym Jorku. To znaczy, że zajmował się dokładnie tym samym, czym zajmował się Donald Trump. To znaczy budowaniem domów i, no nie wiem, czy po polsku jest słowo developer. I podejrzewam, że być może tutaj znajdziemy wytłumaczenie, dlaczego ze wszystkich możliwych osób, można powiedzieć, można było wymyślić 100, 200 osób, które mogły mówić o polskim bohaterstwie, no bo Pompeo w dobrej wierze, moim zdaniem, myślał, że mówi o polskim bohaterstwie. Oczywiście narzuca się, żeby pierwszy powiedzieć, czy o Janie Karskim, czy no, wiele nazwisk jest, ale wyciągnięcie tego Franka jest po prostu no, kompromitujące. I jeżeli ktoś by dalej chciał tą sprawę ciągnąć, ja myślę, że należy zadać Departamentowi Stanu pytanie na konferencji, czy skąd wzięło się to imię i nazwisko przemówienie Pompeo i czy sekretarz stanu Pompeo wyciągnął jakieś, nie wiem, wnioski, czy znaleziono, kto mu podsunął, no bo można powiedzieć, kiedy się mówiło podsunąć komuś świnie, więc to było wyraźne podsunięcie świni, znowu zakładając, że sekretarz stanu zwykle sam nie przygotowuje takich przemówień, znaczy przygotowuje ogólny ton, ale na pewno nie mógł tego nazwiska znaleźć, chyba że mu podsunął Trump jako kolegi swojego tatusia, czy swojego kolegi, czy coś takiego.
A wracając do samej konferencji, czy pani redaktor zorientowała się, jakie są efekty tej konferencji, jakie będą jej konsekwencje, jaka była jej waga?
No więc oczywiście bardzo trudno jest powiedzieć natychmiast, jaka jest waga pierwszej konferencji tego rodzaju. Natomiast znowu zacznę od tego, że zwróciłam uwagę na to, że właściwie jak prawie we wszystkich sprawach, w sprawie tej konferencji zdania są podzielone wedle linii partyjnej, ale zresztą nawet powiedziałabym, że po linii nieopozycji również pojawiły się takie głosy, które moim zdaniem, no są wszystkie głosy, można powiedzieć, są uzasadnione, ale za bardzo brzmiały jak te głosy, którym ton nadawała opozycja czy Gazeta Wyborcza. To znaczy, że to, co mnie w ogóle uderzyło, że w niektórych tych głosach krytykujących tą konferencję można było prawie się przekonać, że Iran jest pokój miłującym państwem i którego społeczeństwo, którego obywatele, jak pisali właśnie ci krytykujący tę konferencję, tak ciepło wspominają pobyt polskiej armii Andersa i że oni tak bardzo się opiekowali Polakami, a teraz taka niewdzięczność. Więc to nie jest poważny argument. Jest to państwo rzeczywiście totalitarne. Jest to państwo, w którym torturuje się ludzi, w których publicznie dokonuje się egzekucji, w którym nie ma wolności słowa i to w takim naprawdę, w prawdziwym sensie, nie w takim, jak rozumie to Unia Europejska, że ktoś kogoś może krytykować. Znaczy jest to straszny kraj. Nie mówię teraz, bo nie nie wiem, jak daleko są posunięte ich rozwijanie bomby czy możliwości ataków nuklearnych, ale na pewno nie jest to system, który należy bronić, nawet jeżeli się chce przywalić, że tak powiem, dosyć brutalnie obecnemu rządowi. To jest jedna sprawa, to znaczy to spotkanie moim zdaniem jest do wybronienia, natomiast otoczka prasowa nie jest najlepsza, to znaczy bardzo mało się mówiło o tym, kto przyjedzie. Na przykład ja próbowałam sprawdzić, które kraje przyjechały, które nie przyjechały. Myślę, że dużą stratą jest to, że nie udało się przekonać Turcji, żeby przysłała jakichś przedstawicieli. Natomiast te wszystkie głosy mówiące o tym, że ta konferencja jest niepoważna, bo nie przyjechali decydenci polityki zagranicznej Unii Europejskiej, no to nie jest argument, bo nie ma czegoś takiego jak decydenci polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Nie przyjechali różni ministrowie i to pewnie z różnych powodów. Niektórzy dlatego, że chcieli pokazać, że nie będą jeździć na takie konferencje, które Stany Zjednoczone organizują, ale moim zdaniem Polska się w niczym nie skompromitowała, że koorganizowała tą konferencję i też nie widzę nic złego w tym, że przy tej słabości Unii Europejskiej, przy polityczno-ekonomicznym załamywaniu się czy wyłamywaniu się z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Polska stawia na to, że warto mieć sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych. Nawet przy moim bardzo krytycznym stosunku do prezydenta Trumpa ciągle uważam, że polityka amerykańska, która jest stworzona nie tylko przez prezydenta, ale też przez kongres, jest polityką, która może gwarantować nie tylko Polsce, ale na przykład krajom bałtyckim i Europie środkowo-wschodniej pewne bezpieczeństwo, którego nie mogą zagwarantować państwa europejskie. Więc tutaj też nie widzę tego wielkiego takiego szału krytykowania tej konferencji. Konferencje przeważnie jako takie prowadzą do dalszych konferencji. Nawet jeżeli spojrzymy na takie słynne pokojowe uściski ręki, na przykład właśnie Izrael i Egipt, jeszcze za czasów prezydenta Cartera, czy późniejsze porozumienie w Oslo, to nie są umowy zawierane na jednej konferencji, tylko konferencje są potem, po konferencjach następują rozmowy dwustronne, pięciostronne, jednostronne i to są długie procesy. Jeżeli ktokolwiek uczestniczył, czy obserwował, na czym polega właśnie konflikt rozwoju Solution and Peace Building, że powiem po angielsku, to rozumiesz, taka konferencja jest takim jednym ogniwem w tym łańcuchu, który może doprowadzić do czegoś, a może nie doprowadzić. Natomiast straszenie, że teraz Iran będzie zagrażał Polsce, znowu jest, no ja bym powiedziała, raczej absurdalne.
To w takim razie na zakończenie jeszcze dwa amerykańskie pytania, bo 15 lutego, ważne daty, gdzieś pojawiła się w polskiej przestrzeni medialnej informacja, że Donald Trump chce wprowadzić stan wyjątkowy. Nie wiem, czy to jest fake news, czy to jest...
Nie, to jest całkowicie prawdziwe. To ogłosił w Senacie speaker, czy ten przewodniczący Senatu, senator Medzielny, że i to są takie rozgrywki, to znaczy, że prezydent Trump podpisze ten budżet, który został przegłosowany dzisiaj przez Izbę Reprezentantów i przez Senat, ale z góry zapowiedział, że ponieważ tam nie dano mu tych pieniędzy na jego mur, to on jednocześnie ogłosi stan wyjątkowy i że Republikanie ogłosili, tylko że nie wszyscy, że go w tym poprą. Jaka tu jest gra? Gra polega na tym, że gdyby jutro Trump nie miał podpisać, nie podpisałby tego budżetu, to byłoby znowu kolejne wstrzymanie prac rządu, czego już nie wytrzymają ani naród, ani politycy, więc Trump podpisuje i zapowiada wprowadzenie stanu wyjątkowego i w związku z tym już nie tylko różni kongresmeni i senatorowie demokratyczni zapowiedzieli, że podadzą to do sądu, ale podali to również, znaczy mogą do sądu to podać różne grupy, czy różni ludzie, na przykład gubernator stanu Kalifornia, ponieważ jeżeli Trump wprowadzi stan wyjątkowy, to po to, żeby wyciągnąć pieniądze z budżetu z innych miejsc. I podejrzewa się, że będzie wyciągał pieniądze z budżetu Stanów bądź tych różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych, gdzie dominują demokraci, i już chyba wiadomo, że będzie próbował wyciągnąć pieniądze z Puerto Rico. I na przykład w tym wypadku gubernator Puerto Rico też może podać sprawę do sądu.
Rozumiem, że nie wyprowadzi Donald Trump wojsk na ulicę, tylko to będzie tylko i wyłącznie sprawa księgowa. Kto skąd bierze pieniądze i czy powstanie mur na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. I druga rzecz, no, dzisiaj też miały być ważne decyzje dotyczące relacji chińsko-amerykańskich, handlowych.
Tu moim zdaniem trzeba znaleźć kogoś, kto akurat to śledził, bo moja głowa była tak zamącona wszystkimi intrygami i podnieceniami z Polski, że w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, co się dzieje w stosunkach chińsko-amerykańskich.
To będziemy w takim razie obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Prosto z Waszyngtonu Irena Lasota. Jest godzina 7:30. A to ten sygnał dźwiękowy, ta pieśń o Bejrucie, wspaniała pieśń o Bejrucie, oznacza, że mamy połączenie ze studiem Bejrut i z Kazimierzem Gajowym. Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, właśnie tutaj Bejrut.
Jak na Bliskim Wschodzie została skomentowana warszawska konferencja dotycząca właśnie Bliskiego Wschodu?
No ja bym znowu podzielił dzisiejszą relację na trzy punkty ABC. I przede wszystkim na taki mały wstęp. Zacznę od tego wstępu. Przede wszystkim było bardzo dużo mowy o tej mającej się odbyć konferencji, dużo mniej podczas konferencji, a dzisiaj to już bardzo, bardzo całkiem mało i jest praktycznie jedno stwierdzenie, że nikt nie oczekiwał, że ta konferencja rozwiąże problemy Bliskiego Wschodu, co jest normalne, bo jak pani Lasota też mówiła z Waszyngtonu, a słuchałem, to nie jedna konferencja, nie jedno spotkanie może to rozwiązać. Dlaczego takie małe zainteresowanie stosunkowo w Libanie? No na pewno też wewnętrznymi problemami. Było to spowodowane zaprzysiężenie nowego rządu, no i takie starcie właśnie w parlamencie libańskim między posłami pochodzącymi z partii Hezbollahu i posłami pochodzącymi właśnie z tej części chrześcijańskiej, zwłaszcza sił tak zwanych libańskich, gdzie jeden z deputowanych pozwolił z tych właśnie z partii Hezbollahu pozwolił sobie powiedzieć, że mamy prezydenta, a podkreślę, to jest katolik, Michel Aoun, dzięki naszym działom, naszej broni. No oczywiście była od razu protesta, czyli protest olbrzymi ze strony właśnie chrześcijańskiej, bo przecież tym prezydentem został były generał Michel Aoun dzięki właśnie ugodzie narodowej, dzięki właśnie też wsparciu chrześcijan. Czyli to był taki powód tytułem wstępu. Natomiast w punkcie A poruszyłbym Polskę, w punkcie B Izrael, w punkcie C Palestynę. Zacznijmy od tego A, Polska. No tutaj rzeczywiście prasa nawet dzisiejsza zauważa, że miejsce szczytu w Polsce jest postrzegane tu z punktu widzenia Bejrutu jako kara dla tradycyjnych sojuszników zachodnioeuropejskich, europejskich Waszyngtonu, którzy nie zgadzają się z rządem w Warszawie, w związku wiadomo jakim, nie będę tego mówił, i w ten sposób chciano niejako wypromować Polskę i nagrodzić. I oczywiście podkreśla się, że to jest nagroda dla Polski. No, ja tutaj żyję kilkadziesiąt już lat, bo ponad 20, i nigdy się nie zdarzyło, że w ciągu dwóch dni praktycznie wszystkie stacje francuskojęzyczne, angielskojęzyczne, arabskojęzyczne kilkakrotnie na dzień powtarzały słowo Polska, powtarzały słowo Warszawa. Nawet musieli się nauczyć niełatwego nazwiska naszego ministra spraw zagranicznych. Zresztą w języku arabskim nie ma dźwięku czy, także zmieniono to na trzy, ale poprawnie to nawet stosunkowo wypowiadano. Czyli to z punktu widzenia tutejszych obserwatorów to jest sukces Polski. Co tam dużo mówić. Jeżeli się wspomina kraj nie zawsze do końca przez zwykłych ludzi znany, to jest na pewno sukces. No i ta właśnie sprawa tej kary. No, ciekawe słowo, kara. Kara, że po prostu Waszyngton chciał ukarać swoich sojuszników zachodnich za to właśnie, że nie w jakiś sposób podziela tej jego linii politycznej względem Iranu. Podkreśla się tutaj też w tym punkcie, że właśnie no, Europa nigdy nie rozwiązała swoich wielkich problemów bez udziału Ameryki. Wspomina się pierwszą wojnę światową, ale w sposób szczególny wspomina się drugą wojnę światową i teraz też się uważa, że przy jakimkolwiek konflikcie, przy jakiejkolwiek zawierusze, zwłaszcza takiej światowej, to Europa sobie bez Ameryki nie poradzi i po prostu jest skazana, stąd może i ta buta, troszeczkę w cudzysłowie to mówię, prezydenta i w ogóle całej administracji aktualnej Stanów Zjednoczonych. No punkt trzeci, no oczywiście też sukces. No sukces, chociaż to mówią z przygryzieniem języka i z łezką wokół, mówią, że to jest sukces Izraela, no bo obok bogatych państw arabskich, jak Arabia Saudyjska, Kuwejt, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty i Bahrain, no usiadł premier rządu Izraela. Kilka dni temu w korespondencji cytowałem, jak jest widziany Izrael, a zwłaszcza i jak się odnoszą do tego właśnie wszyscy poplecznicy, zwłaszcza Iranu, że sam sposób, powiedzmy, nie wiem, spotkania się, bycia w tym samym miejscu jest już po prostu no, czymś okropnym, bym tak powiedział, nie do przyjęcia. Przecież wiemy, że do tych krajów w większości, chociażby do Libanu, tak otwartego, można by powiedzieć, na świat, kto ma pieczątki tylko tego kraju właśnie o nazwie Izrael, nie może nawet wjechać. Czyli to jest uważane rzeczywiście, że tutaj Izrael odniósł duży, duży sukces w tych swoich, powiedzmy, wysiłkach na rzecz, powiedzmy, relacji z tymi właśnie krajami arabskimi, bo jak wiemy, że dotychczas mamy dwa kraje, które mają jakieś tam na różnych poziomach stosunki dyplomatyczne z Izraelem, to jest oczywiście Egipt i Jordania. No i trzeci punkt, ten C, czyli Palestyna. Wiemy, że przedstawiciele Palestyny odmówili udziału w tej konferencji i to się wiąże nie z Polską, a się wiąże oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi. A tą kością, powiedzmy, która do zgryzienia, tą kością niezgody, no to właśnie to podjęcie przez prezydenta Trumpa przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych właśnie do Jerozolimy. Także można by powiedzieć kilka sukcesów. Nie zawsze to są sukcesy, powiedzmy, które interesują tutejszy kraj, Liban i chociażby Palestynę czy Syrię. To, co wyczytałem w różnych komentarzach arabskojęzycznych, to bym to tak w jednym zdaniu ujął, że mimo wszystko, mimo tego, co się działo i dzieje, to Iran jest gotowy przyjąć przeprosiny od Stanów Zjednoczonych i załagodzić tą sytuację. Czyli myślę, że to jest też jakiś taki pozytywny efekt tej konferencji, że mimo tego, że było, jak słyszeliśmy i wiemy, małe zainteresowanie, przynajmniej udawano, że jest małe zainteresowanie ze strony krajów europejskich, Europy Zachodniej, mimo tego, że jednak Iran ma swoich popleczników, że może liczyć na Algierię, może liczyć na Libię, Sudan, Liban, Syrię, Irak, Kuwejt, Katar, no i w jakimś sensie też na Turcję, nie? Chociaż to nie arabski kraj, ale też nie wziął udziału, czyli może liczyć, to jednak też właśnie to skrystalizowanie się pewnego obozu, który jest przeciwko, no to coś daje do myślenia Iranowi i na pewno podejmie współpracę, jeżeli ktokolwiek by się w jego stronę, powiedzmy, zwrócił. No i na zakończenie powiedziałbym to, że Polska nic na tym nie straciła, bo podkreślano, że w zasadzie można było myśleć, że Ameryka była na jednej konferencji, a Polska na drugiej, bo jak wiemy, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych ciągle ten Iran przynajmniej na zakończenie atakowali, natomiast no, nasze władze, nasz minister spraw zagranicznych no, unikał jak ognia właśnie, żeby jakiekolwiek oskarżenia czy jakiekolwiek, bym powiedział, no, zagrożenia kierować w stosunku właśnie Iranu. I to chyba dobrze, bo to jest właśnie dyplomacja, to jest właśnie odpowiednie robienie tej dyplomacji. I na zakończenie też właśnie wspominana już ta pomoc Iranu dla Polaków z armii Andersa. Nie tylko Polaków, bo się mówi też przecież i o polskich Żydach, o tysiącach, a nawet setkach tysięcy polskich Żydów. To jest taka moja obserwacja. To nie był ten Iran. Od tego trzeba zacząć. To był naród irański, który trzeba szanować, trzeba też doceniać. To jest bardzo dumny, butny naród. Mój kolega, który pracował długie lata właśnie w Teheranie jako misjonarz, tłumaczył mi, dlaczego już przez 40 lat praktycznie no, większość Irańczyków popiera, co nazywamy reżimem, powiedzmy, tej rewolucji islamskiej. No bo mówił, to jest bardzo dumny naród. Oni wiedzą, że się pomylili, ale ich duma nie pozwala im na to, żeby się teraz wycofać. Natomiast kiedy opisywał mi sytuację właśnie w Iranie, to posłużył się takim przykładem. Mówi, wyobraź sobie, że w Polsce jest rewolucja i oczywiście tu z szacunkiem dla wszystkich proboszczów wiejskich, powiedział i wiejscy proboszczowie przejęli w Polsce władzę i oni narzucają cały, powiedzmy, tok myślenia, cały sposób, powiedzmy, gospodarki, a zwłaszcza polityki. I tak mi określił właśnie tą sytuację w Iranie, która właśnie trwa już do dzisiaj przez 40 lat. Wspomniałem kilka dni temu, że Iran po prostu chce światu oznajmić wszystkie swoje sukcesy, jakie osiągnął we wszystkich dziedzinach podczas tych 40 lat rewolucji. Ale niektórzy to tak oceniają, jak my byśmy mówili, że za czasów PRL-u to dopiero była bieda. Nikt nie miał telefonu komórkowego. Dzisiaj w Polsce wszyscy mają telefony komórkowe. Także te porównania i te statystyki nie zawsze odzwierciedlają to, co rzeczywiście się w tym kraju dzieje.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kazimierz Gajowy i Studio Bejrut w Poranku Wnet 15 lutego, w piątek. Jest godzina 7:42.